Historia romansu najwybitniejszej sopranistki, boskiej Callas i greckiego miliardera. Wytworny i bezwzględny świat opery, opowieści z życia legendarnej śpiewaczki, która osiągnęła sukces dzięki wielkiemu talentowi, zniewalającej urodzie, pracy i determinacji. Diva. Opowieść o Marii Callas, Daisy Goodwin w Polskim Radiu Białystok. Czyta Aleksandra Justa.
Od autorki. Ta powieść o Marii Callas nie jest biografią w ścisłym sensie. Dlatego choć starałam się w miarę możliwości trzymać faktów, w kilku miejscach pozwoliłam sobie na pewną swobodę w kwestii dat. Jestem przekonana, że znajdzie się wielu wielbicieli Callas, którzy zauważą te miejsca. Mam jednak nadzieję, że zrozumieją kierujące mną względy dramaturgiczne. Pragnęłam, by opowiedziana przeze mnie historia była równie fascynująca jak jej bohaterka. Ateny, luty 1940 rok. Poprzedniej nocy spadł śnieg, a 16-letnia Maria Kaloyerpoulou w końcu była w stanie docenić swoje ciężkie, męskie półbuty. Jedyne dostępne w Atenach obuwie w noszonym przez nią rozmiarze 42. Nie widziała śniegu od 3 lat, kiedy to opuściła Nowy Jork. Wczoraj wieczorem, gdy słuchała radia, brat Marii odwrócił się w jej stronę, aby powiedzieć, że może pora, by dziewczyna rozważyła powrót do Ameryki. Wszyscy mówią, że Włosi zamierzają dokonać inwazji, a w Stanach byłabyś bezpieczniejsza. Rok wcześniej pomysł ponownego wyjazdu za ocean do ojca wzbudziłby w niej zachwyt. Teraz jednak sytuacja się zmieniła. Mowy nie było, żeby Maria zostawiła swoją nauczycielkę śpiewu Elvire de Hidalgo, znakomitą hiszpańską sopranistkę. Zwykle dojście ze zlokalizowanego przy ulicy Patissier mieszkania do konserwatorium zajmowało Marii mniej więcej 20 minut. Dziś jednak śnieg spowalniał jej tempo. Dotarłszy do rogu, skręciła w stronę placu Syntagma, gdzie dostrzegła znajomą sylwetkę wyłaniającą się z budynku. Madame! Zawołała, po czym ślizgając się i potykając na śniegu, dogoniła nauczycielkę. Elvira de Hidalgo odwróciła się, a jej usta rozciągnęły się w uśmiechu na widok pełnej zapału twarzy uczennicy. Madame, opanowałam go do perfekcji. Tryl! Stojąc na środku ulicy, Maria przystąpiła do odśpiewania fragmentu sceny szaleństwa z drugiego aktu Łucji z Lamermuru. Jej głos był tak żarliwy i nabrzmiały od emocji, że zdawał się zdmuchiwać ciszę z wyściełanej białym puchem ulicy. Elvira podniosła dłoń, gestem uciszając uczennicę. Maria zamarła. Czyżbym zrobiła coś nie tak? Byłam pewna, że tym razem zaśpiewałam tak jak trzeba. Elvira westchnęła. To nie dlatego ci przerwałam. Mario, nie powinnaś śpiewać pełnym głosem na ulicy. Dziewczyna rzuciła jej zdziwione spojrzenie. Ewidentnie nawet przez myśl jej nie przeszło, że w jej zachowaniu było cokolwiek osobliwego. Ze wszystkich podopiecznych Elwiry to właśnie Maria była osobą, która pojawiała się jako pierwsza, wychodziła zaś ostatnia. Nawet jeśli jej lekcja już się skończyła, dziewczyna przesiadywała w sali, obserwując pozostałe prowadzone przez nauczycielkę zajęcia, w nadziei, że coś z nich wyniesie. Marzyła, by stać się najznakomitszą śpiewaczką, jaką Elvira kiedykolwiek uczyła. Teraz, wyraźnie zaniepokojona, spytała: czy przynoszę pani wstyd? Elvira pokręciła głową. Moje obawy dotyczą ciebie, Mario. Taki głos jak twój wymaga szczególnej troski. To cenny dar. Nie marnuj go na śpiewanie w śniegu. Teraz, gdy jesteś młoda, możesz mieć poczucie, że głos zawsze będzie ci posłuszny. Też tak kiedyś sądziłam. Ale ten stan nie trwa wiecznie. Im bardziej będziesz chronić głos teraz, tym dłużej będzie ci służył. Elvira ujęła uczennicę pod ramię, po czym ruszyły razem ulicą Patissier. Kobieta kontynuowała. Możesz sądzić, że jesteś niezniszczalna, a ja robię z igły widły, ale naprawdę wiem, o czym mówię. Musisz wykazać się cierpliwością, Mario. Dziewczyna posłusznie kiwnęła głową, Nauczycielka dostrzegła jednak, że Maria nie wydaje się przekonana. Zastanawiała się, w jaki sposób uzmysłowić jej powagę sytuacji. Uwagę kobiety zwróciła mijana przez nie witryna sklepu z antykami. Wyobraź sobie amforę pełną złotych monet, taką jak te, które stoją w muzeum na Akropolu. Wyciągnęła rękę w stronę widocznej na wystawie tacy. Maria odwróciła głowę, podążając wzrokiem we wskazanym kierunku. Tym właśnie jest teraz twój głos. Za każdym razem, gdy śpiewasz, pozbywasz się jednej ze złotych monet. Więc wydawaj je mądrze, moja droga, bo gdy dotrzesz do dna, nie zostanie ci już ani jedna. Na twarzy Marii malowała się teraz tak uroczysta powaga, że Elwira z trudem powstrzymała się od śmiechu. Pewnego dnia, jestem tego pewna, będziesz wielką diwą, jedną z najwybitniejszych sopranistek w historii. Wtedy może ci się wydawać, że jesteś nieśmiertelna, ale gdy po spektaklu będziesz po raz kolejny wychodzić na oklaski, a widownia będzie wiwatować i rzucać róże do twoich stóp, pamiętaj o tych monetach, Mario. Chroń swój skarb tak długo, jak to możliwe. Przez chwilę szły obok siebie w milczeniu, aż w końcu Elwira oznajmiła. Nawiasem mówiąc, zaśpiewałaś ten tryl doprawdy znakomicie. Był zarazem lekki i ciemny. Właśnie tak powinien zabrzmieć. Poważną twarz jej uczennicy rozjaśnił uśmiech. Przed nimi majaczył już zarys konserwatorium. Elwira dotknęła ramienia uczennicy, mówiąc: no dobrze, Mario, pora na lekcję.
Był to fragment Divy Daisy Goodwin w przekładzie Aleksandry Dzierżawskiej. Książkę i audiobook polecają wydawnictwo Marginesy i Polskie Radio Białystok.